The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam serdecznie. Wtorek, 25 maja, 145 dzień bieżącego roku. Do końca pozostało 220 dni. Słońce wzeszło o 5.36, zajdzie o 20.15, a więc dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 38 minut. Imieniny obchodzą Leon, Grzegorz oraz Urban. Osoby urodzone 25 maja obdarzone są żywym intelektem, umiejętnością spostrzegania i wyciągania wniosków. Charakteryzują się bogatą wyobraźnią, zdolnością przewidywania. Są sympatyczne, otwarte i wspaniałomyślne. Mają mało wad, a największą z nich jest zmienne usposobienie. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy najpiękniejsze życzenia spełnienia Państwa marzeń. Jeżeli nie wszystkich, to w 99,9%. A powiedzenie na dzień dzisiejszy troszeczkę egoistyczne. Pieniądze wprawdzie nie kupią szczęścia, ale na pewno pomogą Ci szukać go w najwygodniejszych miejscach.
Kiedy jest mi źle, zawsze ta sama myśl w głowie pojawia się, starej historii bieg. Lubię wnikać w nią, słyszę swój własny śmiech.
Słucham Cię.
Ania Karwan i słucham Cię w radiu co tydzień. A teraz nasze kalendarium. Rok 992, zmarł książę Mieszko I, książę Polan z dynastii Piastów, sprawujący władzę od około 960 roku, uważany za twórcę państwowości polskiej. Rok 1829, w Warszawie odbyła się koronacja cara Mikołaja I na króla Polski. Rok 1887, urodził się Francesco Forgione, zakonne imię Pio, włoski kapucyn stygmatyk. Zasłynął jako spowiednik o szczególnym darze rozeznawania sumień. Wielka liczba osób zawdzięcza mu duchową przemianę. Liczne są też przykłady nawróceń i uzdrowień. Ponad 30 lat po śmierci został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1999 roku, a kanonizowany w 2002. Rok 1889, urodził się Igor Sikorski, amerykański inżynier pochodzenia ukraińskiego, twórca pierwszego samolotu wielosilnikowego oraz pierwszego w pełni użytkowego śmigłowca VS-300, jednowirnikowego ze śmigłem ogonowym z 1941 roku. Jest uważany za ojca współczesnych śmigłowców. Rok 1947, utworzona została CIA, czyli Centralna Agencja Wywiadowcza. Rok 1948, zmarł Witold Pilecki, rotmistrz, żołnierz podziemia, organizator ruchu oporu w obozie Auschwitz-Birkenau, współautor raportu Oświęcimskiego, uczestnik Powstania Warszawskiego. Aresztowany w 1947 roku przez Urząd Bezpieczeństwa i oskarżony o, cytuję, pełnienie funkcji szefa wywiadu Andersa na Polskę. Został skazany na śmierć i stracony. Rok 1955, Anglicy George Band i Joe Brown jako pierwsi na świecie zdobyli na jeden z najwyższych szczytów himalajskich, Kanchenjunga, 8598 metrów nad poziomem morza. Rok 1972, Sejm PRL-u ratyfikował układ o granicy na Odrzejnysie Łużyckiej, zawarty w grudniu 1970 roku między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Rok 1977, na ekrany kin wszedł obraz Gwiezdne Wojny. Tego dnia jeszcze nikt nie wiedział, że właśnie rodzi się jeden z największych fenomenów kultury popularnej. Rok 1997, w Polsce odbyło się ogólnokrajowe referendum konstytucyjne. W głosowaniu została przyjęta obowiązująca obecnie ustawa zasadnicza, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 roku. Za przyjęciem konstytucji głosowało 52,71% uczestników referendum, przeciwko 45,89%. Rok 2006. Pierwsza podróż apostolska Benedykta XVI do Polski pod hasłem Bądźcie mocni wiarą. Papież odwiedził Warszawę, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowicką, Wadowice i były obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Podróż trwała do 28 maja.
Zapraszamy do reklamy.
Salon i Spa BOW serdecznie zaprasza. Właścicielkami są panie z dawnego Basia Salon, panie Iwona i Basia Kamińskie. Zapraszają Państwa do korzystania z bogatej oferty usług kosmetycznych i fryzjerskich. W ich salonie możecie się zrelaksować i zapomnieć o troskach dnia codziennego, oddając się w ręce specjalistów. Już po pierwszym zabiegu poczujecie ogromną ulgę dla zmęczonego ciała, a po wizycie będziecie wyglądać pięknie i będziecie całkowicie zrelaksowani. By umówić wizytę do BOW Spa, trzeba dzwonić pod numer 215 639 5820. Raz jeszcze numer telefonu 215 639 5820. Adres 1001 Bristol Pike w Bensalem.
Back pain doesn't have to be your problem anymore. Private St. Adalbert's Hospital in Poznan is the only one in Poland which offers minimally invasive procedures of the entire spine that give you an opportunity to immediately get rid of the pain. We will make sure to provide you with a consultation, help you organize your stay as well as the flights. With no waiting and at a reasonable price, speak to your doctor and call 48663-666655. To find more information, visit us on www.stadalberts.info.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem 215 322 0235.
Żegnamy reklamy.
A teraz głosy trzech panów: Ryszarda Rynkowskiego, Andrzeja Riwińskiego i nieżyjącego już Zbigniewa Wodeckiego w utworze Czas relaksu.
Kiedy świat wielki hałasem mnie nuży, a w barze ulica ten sam nudny tłum. Mój Packard mnie niesie do celu podróży, u boku przyjaciół mam dwóch. Czeka tam na nas bungalow mój mały, ukryty dyskretnie wśród skalistych gór. Tam księżyc wschodzi jak nad Alabamą, wystarczy przekręcić klucz. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, relaksu to czas. Kiedy zmęczonych po długiej podróży powita nas kanion leżący. Pomyślę, że świat, choć tak duży, najbardziej smakuje mi tu. Wniosę bagaże i zaraz po chwili w fotelu ujanym upadnę bez sił. Głowę pochylę nad szklanką martini, a oni zanucą. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. Czas relaksu, relaksu to czas. Teraz, gdy w ciszy letniego poranka ptaki mnie budzą piosenką bez słów, gdy w oknie tańczy na wietrze firanka, me serce liczy na cud. Oddałbym chyba pieniądze i sławę, zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm. Oddałbym chętnie i świat niemal cały, gdy oni śpiewają.
To the children, to the children. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas. To the children, to the children. Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas.
Włodzimierz Kalicki, zdarzyło się. 25 maja 1913 roku. Niedziela. Wolno panu poprosić o broń. O północy kilku oficerów cesarsko-królewskiej armii dzwoni do drzwi hotelu Klomser w Wiedniu. Portier jest służbistą. W nocy nieznajomych do hotelu nie wpuszcza się. Ale oficerowie brutalnie dają mu do zrozumienia, że ich takie zasady nie dotyczą. Po chwili pukają do drzwi luksusowego apartamentu numer 1. W saloniku apartamentu siedzi postawny mężczyzna w mundurze pułkownika. Na widok wchodzących mężczyzn wstaje i oświadcza, że właśnie pisze list pożegnalny. To pułkownik Alfred Redl, zdrajca. 49-letni syn austriackiego zawiadowcy stacji zrobił w cesarsko-królewskiej armii oszałamiającą karierę. W wieku 14 lat wstąpił do szkoły kadetów. Mimo niskiego pochodzenia awansował bardzo szybko. Przełożeni cenili go za wybitne zdolności językowe i talenty organizacyjne. W roku 900 Redl otrzymał przydział do Biura Ewidencji Cesarskiego i Królewskiego Sztabu Generalnego, gdzie został szefem austriacko-węgierskiego wywiadu i kontrwywiadu. W nowej roli obiecujący oficer szybko odniósł liczące się sukcesy. Głośne były zwłaszcza zdemaskowanie i skazanie kilku rosyjskich agentów. Po kilku latach służby w biurze ewidencyjnym major Redl cieszył się sławą skutecznego łowcy szpiegów. Wtedy zapolował na niego wywiad carski. Rosyjski agent Pratt, Niemiec bałtycki, przez dłuższy czas obserwował w Wiedniu majora Redla i odkrył, że jest on czynnym homoseksualistą. Ujawnienie tego faktu skończyłoby się natychmiastowym wyrzuceniem z armii i ostracyzmem towarzyskim w cywilu. Redl ugiął się pod szantażem carskiego wywiadu. Dostarczył Rosjanom plany wielkiej twierdzy Przemyśl. W zamian zażądał nie tylko pieniędzy, ale i poświęcenia przez Petersburg jednego ze swoich działających w Austro-Węgrach szpiegów. Rosjanie zgodzili się. Wysłali mniej ważnego agenta z fikcyjną misją do Krakowa. Redl aresztował zdradzonego przez swoich rosyjskich mocodawców szpiega. Tym razem nie tylko zamaskował skutecznie własną zdradę, ale i zasłużył na kolejne pochwały swoich przełożonych. Rosjanie żądali od niego coraz więcej i coraz więcej dostawali. Po planach przemyskiej twierdzy Redl przekazał inne plany mobilizacyjne korpusów 10 i 11, które podczas wojny miały uderzyć na armię carską. Potem zdradził plany mobilizacyjne całej armii, szyfry wojskowe, nazwiska austriackich agentów w Rosji. Kilku z nich przepłaciło zdradę swego szefa życiem. I w końcu tajemnicę, którą znało w całości zaledwie kilka osób w monarchii. Plany ataku na Rosję i Serbię na wypadek wojny. Redl konsekwentnie trzymał się swojej taktyki. W zamian Rosjanie musieli wydawać mu kolejnych agentów swego wywiadu i płacić coraz większe honoraria. Dzięki pochwyceniu kolejnych rosyjskich szpiegów Redl awansował na zastępcę szefa biura ewidencyjnego. Dostał medal i awans na pułkownika. Przed dwoma laty, pułkownik Redl przeszedł do wojsk liniowych, do dowództwa korpusu w Pradze. W armii jest tajemnicą Poliszynela, że staż w Pradze poprzedza pewny awans generalski Redla. Wielkie sumy otrzymywane od Rosjan Redl wydawał na kochanków w mundurach. Sam też tonął w luksusie. Służbowe mieszkanie zamienił w wybity kolorowymi jedwabiami i pluszami buduar, drogą limuzynę polecił obić jedwabie. Pułkownik wpadł dzięki podejrzliwości młodego urzędnika wiedeńskiej poczty głównej. Nie spodobały mu się dwie koperty zdeponowane na Postrestan. Opatrzono je napisem Opera Bal 13 i dziwnym nazwiskiem odbiorcy Nikon Nizetas. Od innych kopert wyróżniały się grubością i nietypowym brązowym kolorem. Policja zaś znalazła w nich ogromną sumę 12 tysięcy koron. Zapachniało aferą szpiegowską. Dwaj agenci policyjni przez wiele dni pełnili dyżur na zapleczu poczty, gotowi aresztować odbiorcę kopert. Gdy tylko odezwie się tajny alarmowy dzwonek, który włączyć miał urzędnik wydający listy. Poprzedniego dnia po południu, tuż przed zamknięciem poczty, dzwonek odezwał się. Agenci natychmiast wpadli do sali, ale tajemniczy odbiorca był szybszy. Wskoczył do taksówki i odjechał. Agenci zanotowali jednak jej boczny numer A108. W końcu udało się im zatrzymać tę taksówkę. Szofer poinformował wywiadowców, że wywiezionego od poczty pasażera wysadził pod luksusowym hotelem Klomser. Na tylnym siedzeniu policjanci znaleźli luksusowe etui do scyzoryka. W hotelu wywiadowcy stwierdzili z zakłopotaniem, że goście to śmietanka towarzyska Wiednia. Gdy dowiedzieli się, że mieszka tu także pułkownik Redl, zamierzali poinformować go, że w tym samym hotelu zapewne zatrzymał się jakiś szpieg. Właśnie deliberowali, co zrobić, gdy do portierni wszedł sam pułkownik Redl i oddał klucz od apartamentu numer 1. Portier zapytał go, czy nie wie, do kogo należy popielate etui na scyzoryk, które wcześniej pokazali mu agenci policji. Redl uśmiechnął się. Zguba odnalazła się. Chwilę później jednak spostrzegł cywilnych wywiadowców. Lata napięcia nerwowego zrobiły swoje. Redl próbował uciekać, klucząc po mieście, darł i rozrzucał kompromitujące go papiery, ale z policyjnej sieci już się nie wyrwał. Jego los był przesądzony. Szef sztabu armii, generał baron Franz Konrad von Holzendorf, błyskawicznie podjął decyzję. Grupa zaufanych oficerów ma przesłuchać Redla w hotelu, a następnie zastrzelić go i upozorować samobójstwo. Celem jest nie tylko uniknięcie gigantycznej kompromitacji mogącej zachwiać monarchię, ale i zachowanie w tajemnicy przed Rosją zmiany austro-węgierskich planów operacyjnych. W apartamencie numer 1 hotelu Klomser oficerowie bez specjalnych ceregieli rozsiadają się w saloniku i rozpoczynają przesłuchanie. Prowadzi je w istocie kapitan kontrwywiadu Maximilian Runge, zastępca szefa sztabu generalnego generał major Hofer, szef wojskowej służby wywiadowczej pułkownik von Urbański i major Wetzel Worlik, audytor sądu wojskowego, przysłuchują się rozmowie. Redl wyjaśnia, że działał sam, bez wspólników. Wykręca się od szczegółowej odpowiedzi na pytanie, jakie tajemnice wojskowe przekazał Rosjanom. Nie wypiera się jednak, że były to cenne skarby carsko-królewskiej armii i monarchii austro-węgierskiej. Członkowie nieformalnej komisji śledczej są wręcz wstrząśnięci, że zadowalają się stwierdzeniem Redla i szczegółowe informacje o rozmianach zdrady znajdują się w jego mieszkaniu służbowym w Pradze w gmachu dotychczasowego dowództwa korpusu. Teraz najtrudniejsza część misji wysłanników barona Konrada von Hohensdorfa – zabicie Redla i sfingowanie jego samobójstwa. Generał major Hofer i pułkownik von Urbański wybierają jednak bardziej eleganckie rozwiązanie. Czy ma pan broń palną, panie Redl? Ku ich zaskoczeniu pułkownik Redl zaprzecza. Wolno panu prosić o broń, panie Redl. Proszę posłusznie o rewolwer, jąka się Redl. Gdy odmówił, kapitan Runge musiałby go zastrzelić. W tej sytuacji jednak kapitan wręcza mu Browninga małego kalibru. Oficerowie opuszczają apartament. Dwóch z nich zostaje w antyszambrze apartamentu, dwaj wychodzą przed hotel. Redl zostaje sam. Kończy list do swego starszego brata i do swego aktualnego przełożonego dowódcy Korpusu Praskiego generała barona Gisla von Geslinga. Oba zakleja w kopertach. W końcu na kartce papieru pisze: brak rozwagi i namiętność zniszczyły mnie. Módlcie się za mnie. Własnym życiem płacę za swoje grzechy. Mija jeden kwadrans, drugi. Dwaj oficerowie, którzy pozostali w przedpokoju, by pilnować Redla, boją się, że ktoś z hotelowej służby zdemaskuje ich obecność i wychodzą na ulicę. Teraz czterech oficerów pilnuje hotelu i nasłuchują wystrzału. Pułkownik Redl dopisuje postscriptum. Jest za kwadrans druga, teraz umrę. Proszę, by nie dokonywano obdukcji moich zwłok. Módlcie się za mnie. Redl staje przed lustrem i strzela sobie w usta. Pocisk przechodzi przez mózg i utyka w kości ciemieniowej. Pułkownik martwy pada na dywan. Cichy odgłos wystrzału ani nie alarmuje hotelowej służby, ani nie dochodzi do czekających na rogu Fergrasu i Bankgrasse oficerów. Świta. Oficerowie tracą cierpliwość. Nie powinni po raz wtóry pojawiać się w hotelu. Wzywają więc policyjnego detektywa i wysyłają go do apartamentu numer 1. Po chwili agent melduje, że pułkownik Redl leży martwy obok kanapy. Oficerowie oddalają się. Ponieważ ich plan przewiduje znalezienie zwłok Redla przed upływem nocy, kapitan Runge telefonuje do hotelu, przedstawia się zmyślonym nazwiskiem i prosi do telefonu pułkownika Redla. Parę minut później szefostwo hotelu alarmuje policję. Wczesnym rankiem naczelny komisarz policji dr Taus i lekarz okręgowy dr Shield stwierdzają samobójstwo. A działo się to 25 maja 1913 roku. teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka, raczej rozdziału powieści Aubeny Grabowskiej, noszącej tytuł Stulecie winnych. Ci, co przeżyli. Czyta Paulina Raczydło.
Rok 1928. Dom i posiadłość nazywały się Stawisko i były prezentem od pana Stanisława dla córki i zięcia. Piec robił Antoni, mimo że pan Jan Zupko obraził się na Lilpopa śmiertelnie, że takie zadanie powierza jakiemuś pierwszemu lepszemu zdunowi bez palca, zamiast jemu, przyszłemu autorowi publikacji, piece elektryczne z cyrkulacją powietrza. Przy drewnianej konstrukcji pracował Stanisław, a przy budowie wszyscy winni. Stefek przyjeżdżał z Siedlec i robił więźbę dachową. Kajtek kładł cegły, a Władek położył na podłogę piękne deseczki, sprowadzone ponoć z Włoch, chociaż wydaje się, że w tajemnicy klepkę dębową spod Białowieży przywieziono. Jasiek i Damian ramię w ramię ze stryjami cegły kładli i tynk mieszali. Jaśka sobie jeden majster upatrzył i potem go wziął na nauki, kazał przychodzić i uczyć się, jak elektryczność zakładać i co z kablami robić. Jasiek tyle razy zebrał cięgi od prądu, że w końcu się uodpornił i żartował na rodzinnych uroczystościach, że jest sam jak światło, co rozświetla mrok i wystarczy go podłączyć do jakiejś turbiny, a będzie oświetlał wszystkim drogę. Potem przez wiele lat Jasiek zakładał tę elektryczność w wielu domach, nie tylko u bogatych mieszkańców Brwinowa, Milanówka i Podkowy Leśnej, lecz także Warszawy. Wymyślił nawet takie małe światełka, montowane żaróweczki przy biurkach czytających, żeby mogli po zmroku książkę sobie oświetlić, a przy tym nie musieli palić dużego światła i innym przeszkadzać. Sam pan Wierusz Kowalski, znany malarz, poprosił, żeby Jasiek mu w pracowni w Warszawie takie same zamontował, bo to, jak powiedział, dla malarza najlepsza rzecz na świecie, takie rozproszone światło. To prawda, kilka razy się zdarzyło, że Jaśka prąd kopnął tak, że ten miał brązową plamę na skórze, ale Jasiek pretensji nijakiej wtedy nie miał, bo z prądem żył za pan brat i wychodził z założenia, że jak go kopnął, to pewnie zasłużenie. Raz jeden tylko mało nie zginął, kiedy u sióstr w sierocińcu robił ten swój prąd i zobaczył dziewczynę tak śliczną, że zetknął ze sobą dwa przewody i mało się z życiem nie pożegnał. Potem wiele razy o niej myślał, kim jest i czy na siostrę zakonną będzie się uczyła, ale nie spotkał jej ani na targu, ani w miejscowym kościele. Damianowi mówił, że takie dziwo u zakonnic było, ale Damian w końcu powiedział, że Jaśkowi ten prąd musiał jakieś obrazy w głowie wytworzyć i nieźle namieszać, skoro się za zakonnicami ogląda. Damian za to za dziewczynami się nie oglądał. Żadna mu się nie wydawała ani miła, ani chociażby warta uwagi. Śmiać mu się chciało, jak słyszał szepty bab, że szkoda, bo taki chłopak z niego przystojny aż miło, a do żadnej cholewek nie smali. Nie przyznawał się nikomu, ale jemu podobali się bardziej koledzy niż koleżanki. Lubił patrzeć, jak robotnicy rozbierają się przy pracy i z gołymi torsami nakładają cegły albo mieszają zaprawę. Gorąco mu się robiło, kiedy po skończonej pracy polewali ciała wodą ze studni, a na ich ramionach wykwitała gęsia skórka. Kiedyś poszedł z jednym kolegą nad Utratę. Było lato. Tamten zaproponował, żeby się wykąpali. Rozebrali się i wskoczyli do wody. Utrata tamtego lata była wysoka i spieniona. Pływali i parskali jak młode źrebaki. Tamten Jędrek zaczął łapać Damiana za nogi i próbował przewrócić. Damian początkowo się opierał, wreszcie dawał się przewracać. Po ciele tańczyła mu chłodna woda i palce tamtego. To było lepsze niż jedzenie gorących konfitur, niż chłodna ręka mamy na jego czole, kiedy miał gorączkę. Najcudniejsze na całym świecie. Nigdy więcej nie poszli pływać. Tamten patrzył jakoś dziwnie i unikał go potem jak ognia. Innym razem, kiedy na zlecenie wójta pracował przy elektryfikacji całego Brwinowa, spotkał Jacentego z Milanówka, który podobnie jak on zerkał na innych chłopców. Odważył się i zaprosił go do domu na obiad. Jacenty wzruszył ramionami i powiedział, że przyjdzie. Matka kurę zabiła, a Jasiek dziwił się wielce, czemu jego brat gości przyprowadza w taki sposób, jakby ich na wesele spraszał. Jacenty przyszedł, zjadł kurę rękoma, piwo popijał jak wodę i głośno bekał. Ojciec wpatrywał się uważnie w syna, a ten z nosem wbitym w talerz łykał flaki, które Kazia przygotowała. Na koniec, kiedy Jacenty wychodził, Damian zaproponował, że przejdzie się z nim do stacji kolejki WKD, przy której po wstaniu pracowali obaj. Pod stacją Jacenty chwycił Damiana za kark, przyciągnął do swojej głowy i uderzył z czoła. No, powiedział Jacenty i wrócił do uruchamiania kolejki WKD, a Damian postanowił już nigdy nie przyznawać się do swojej słabości. Rok 1930. Nie rozmawiasz ze mną, bo ja prosty chłopak, a ty panienka, co? Paweł szedł obok Ani polną drogą. Niczym się nie różnimy, przypomniała mu Ania. A nie rozmawiam, bo cham jesteś. Paweł przystanął i wziął się pod boki. Niczym, niczym, przedrzeźniał. Cham jestem. Wszystkim się różnimy, słyszysz? Wszystkim. Pokazał na swoje nogi, bose, brudne, z czarnymi paznokciami i świeżą raną na łydce. Ty chodzisz w butach, ja boso. Chociażby tym się różnimy. Ania też przystanęła. Paweł był wysoki, jak na swoje 18 lat wyrośnięty i biło od niego zdrowie. Włóż buty, albo ja swoje zezuję i już. Wzruszyła ramionami i szła dalej, myśląc o tych latach spędzonych z Pawłem ławka w ławkę, bijatykach, jakie uskuteczniał, budząc postrach nawet u starszych od siebie chłopców, nierzadko obrywając dyscypliną w szkole za bójki i złe zachowanie. Od pierwszej chwili, kiedy się spotkali, Paweł zagiął parol na Anię. Udawała, że nie widzi, jak bił się dla niej. Zeskakiwał z najwyższych drzew albo pilnował na każdym kroku, żeby żadna krzywda jej się nie stała. Mania brała te umizgi do siebie. Przecież były z siostrą zawsze razem, bliźniaczki, dwa ciała w jednym ciele. Mania śmielsza i weselsza, bardziej popularna w szkole, przyjmowała zaloty chłopców, przekonana, że wszelkie przejawy uczuć należą się właśnie jej. Uważała, że Paweł bije się i chodzi po dachu właśnie dla niej. Pochlebiało jej to i mile łechtało miłość własną. Czekała, aż Paweł dorośnie na tyle, żeby jej powiedzieć, jak w romansach babci broni, iż zaprzeda dla niej swoją duszę. Była przekonana, że ten dzień w końcu nadejdzie i widziała siebie w roli panny młodej, sypiącej płatki kwiatów jabłoni na głowy tych, co będą gratulowali im szczęścia. To ty swoje zezuj, dobra? Spojrzała na niego. Ciągle mu odmawiała. Tyle razy prosił, żeby pozwoliła wracać ze sobą do domu. Chciał jej książki dźwigać i przez kałuże ją przenosić. Zimą przychodził wcześniej i pomagał panu woźnemu odśnieżać, żeby tylko na czas zdążyć i Ania mogła suchą nogą do szkoły dotrzeć. Udawała, że tego nie widzi, bo Mania oddała mu serce i patrzyła na Pawła jak ciele namalowane wrota. Zamęczała Anię pytaniami, czy Paweł zostanie jej mężem i będą żyli długo i szczęśliwie, a Ania udzielała wymijających odpowiedzi. Dobra, zgodziła się. Ja zezuję. Położyła książki na trawie i usiadła, chcąc zdjąć trzewiki. Chodź nad jeziorko, powiedział szybko, odwracając wzrok. Tam zdejmiesz przy wodzie. Nigdy, pokręciła głową. Tam będzie dużo ludzi. Nie na Glinki, zaprzeczył. Pójdziemy nad inne jeziorko, tu niedaleko. Ania zawahała się. W domu na pewno na nią czekali, chociaż tym razem wróciła z pensji wcześniejszą kolejką EKD i Bronia z ojcem nie wiedzieli, że przyjechała już do Brwinowa. Na stacji nikogo nie było prócz Pawła, który czekał na nią zawsze, kiedy wracały z Manią ze szkoły w sobotnie popołudnia i odprowadzał obie do domu, niosąc ofiarnie obu dziewczynkom książki. Tym razem przyjechała sama, bo Mania brała udział w szkolnym święcie i została, żeby ćwiczyć śpiew z innymi uczennicami. Paweł, kiedy ją zobaczył bez siostry, aż drgnął z radości, że wreszcie będzie miał ją tylko dla siebie. Oby tylko nie przestraszyła się i nie zaczęła uciekać jak zwykle, kiedy tylko znajdował się w pobliżu. Masz tu jakieś inne jeziorko? Spytała. Spodoba ci się, chodź. Chciał ją wziąć za rękę, ale ona w tę wyciągniętą dłoń włożyła swoje książki. Roześmiał się krótko. Wziął paczuszkę i poprowadził ją sobie tylko znaną ścieżką przez las. Nie planował, że tak pokocha, bo nie wiedział, że miłość może właśnie jemu się przydarzyć. Kiedy ją zobaczył po raz pierwszy, była chudziutka i podobna do figurki tancerki, którą jego mama trzymała koło zdjęcia ślubnego. Tamta dziewczynka także miała czerwone włosy i białą buzię. Tyle, że Ania była ubrana w granatową sukienkę z białym kołnierzykiem, a nie sukienkę z falbankami. Zaczepił ją i jej siostrę, oczekując, że obie dziewczynki, przecież młodsze od niego, rozpłaczą się. Tymczasem blada potraktowała go zupełnie obojętnie, a piegowata chciała się z nim bić. Spytał Krysię, swoją sąsiadkę i towarzyszkę zabaw, kim są dwie, jak się wyraził, wiewiórki, i dowiedział się, że to dziewczynki, które mieszkają po drugiej stronie, razem z braćmi, i mama im umarła, kiedy się urodziły. Jego własna mama też umarła, ale wtedy, kiedy Paweł miał 6 lat. Zabrała ją ta sama zaraza, co innych ludzi z Brwinowa i okolic. Został sam, z tatą na wiele lat, a od pewnego czasu dołączyła do ich gospodarstwa Teresa Gniewkowa, 20 lat młodsza od jego ojca, głośna i wesoła, która mamy mu nie zastąpiła, ale ponownie wprowadziła porządek i radość do ich smutnego domu. Teraz dźwigała przed sobą duży brzuch, który głaskała z czułością i mówiła Pawłowi, że pewnie będzie miał siostrzyczkę, a on miał nadzieję, że dziewczynka będzie ruda jak Ania, bo i Teresa miała miedziane kosmyki. A właściwie to dokąd mnie prowadzisz? Spytała Ania zaniepokojona, widząc, że zagłębiają się w las. Jechała kolejką i myślała sobie o tym, czy Paweł jak zwykle będzie na nią czekał. Za każdym razem stał na peronie, wypatrując jej wśród wysiadających i patrzył tak, aż jej się robiło gorąco. Udawała, że o nim nie myśli i nie czeka, ze względu na Manię, która brała jego czekanie za przejaw uczucia właśnie do niej. Musiała udawać, że jest jej obojętny i toleruje go tylko ze względu na siostrę. Oboje podejmowali tę dziwną grę, udając, iż są daleko, a byli coraz bliżej. O wiele łatwiej było w dzieciństwie. Zjawiał się u nich po szkole i razem z Tadzikiem i Wackiem biegli do sadu Tarkowskich albo na Glinki. Czasami odłączali się z Anią i włazili wtedy do budy Morusa. Przytulali się do psa, który uwielbiał ich towarzystwo, i opowiadali sobie o duchach i zjawach, starając się przestraszyć nawzajem. Raz zasnęli oboje i nie słyszeli nawoływań ojca, dziadka, babci i przede wszystkim Mani. Wreszcie Morus się zbudził i zaszczekał, więc wyleźli z budy oboje, zapchleni i brudni, ze słomą z psiego posłania we włosach. Mania zaczęła płakać. Dziadek groził, że skórę złoi, a babcia i Andzia przyciskały Anię do piersi tak, że mało jej nie podusiły. Mania też próbowała zaciągnąć Pawła do budy, ale ten nigdy więcej się u nich nie pojawił i w szkole przez kilka tygodni nie odzywał się do żadnej z nich. – I jak ci się podoba? – spytał, kiedy stanęli na brzegu małego jeziorka. Wcześniej prowadził ją przez chaszcze i krzaki. Bała się, że rozerwie bluzkę i spódnicę, a babcia się na nią zagniewa. – Pomogę ci – podał jej rękę, a ona zacisnęła na niej swoje szczupłe palce. Trochę się boję, powiedziała. Tak tu magicznie. Nie wiedział, co to znaczy magicznie, ale pokiwał głową i uśmiechnął się do niej. Sam czuł się jak podczas największego święta, rezurekcji albo pasterki, kiedy wszyscy śpiewali, a ksiądz mówił, że teraz się radujemy. Była z nim, cała jego, taka krucha jak figurka mamy i tak przestraszona, że chciał ją wziąć na ręce. Kiedy odgarnął krzaki i pokazał jej małe, lśniące oczko wodne, które znalazł, kiedy samotnie wędrował przez las, klasnęła w ręce z zachwytu. Ależ to jest piękne! Nie przeszkadzał jej, nic nie mówił, tylko był blisko. Nie pozwolił jej jedynie cofnąć ręki, mówiąc, że może się poślizgnąć, i dodał, żeby lepiej go mocno trzymała. Trzymała go więc z całej siły, a on starał się zapamiętać każdą chwilę. – Co robisz? – spytał cicho, kiedy zobaczył, jak siada na małym skrawku trawy i ściąga buty. – Będę wchodziła do wody – odpowiedziała i posłała mu jeden z tych uśmiechów, które śniły mu się po nocach. Czerwone włosy świeciły w słońcu jak pochodnia. – Odwróć się – odwrócił się posłusznie, bardziej bokiem niż tyłem, i ukradkiem patrzył, co robi. Ściągała białe, grube pończochy, zsuwając je i zawijając zręcznie szczupłymi palcami. Najpierw jedną odłożyła na bok, potem drugą. Na białej pończosze usiadł duży konik polny i zastygł. Zielone skrzydełka miał złożone elegancko wzdłuż ciałka. Wyglądał, jakby miał przypilnować pozostawionej garderoby. To prowadź, zarządziła dziarsko. Odwrócił się do niej. Nogi miała bose, białe jak śnieg. Gdzieniegdzie widział blade piegi. Dziwne. Na twarzy nie miała ani jednego, a na nogach tyle ich było. No ja też, ściągnął koszulę. Nie odwróciła wzroku. Podała mu rękę, a on poprowadził ją stąpającą ostrożnie do wody. Nie jest zbyt zimna? Zapytał. Cudowna, powiedziała stojąc po kolana w wodzie. Mogłabym się cała zanurzyć. Wciąż patrząc na nią, szedł tyłem w głąb jeziora. Stała i patrzyła, jak się zanurza po szyję, a potem znika pod powierzchnią wody, żeby wyskoczyć w górę, rozbryzgując krople i ochlapując ją całą. Chodź, poprosił. Chodź tu do mnie. Cofnęła się na brzeg, a on zgasł jak po odjęciu tlenu, ale po chwili znów rozjaśniał, kiedy zobaczył, jak rozpina guziki białej bluzeczki, a potem ściąga granatową spódnicę. Popatrzył oszołomiony na drobne ciało, w staniczku i koszulce do połowy uda i zakochał się jeszcze bardziej, chociaż nie wydawało mu się to możliwe. Szła po wodzie ostrożnie. Na ciele zakwitała jej gęsia skórka. Stał cały napięty i czekał. Była blisko i wyciągnęła do niego ręce, a on przyciągnął ją do siebie, czując drobne piersi i twarde od zimnej wody sutki. Objął ją delikatnie, dotykając łopatek opuszkami palców, a potem wchłonął ją całą w siebie i przycisnął do piersi. Moja kochana, wyszeptał jej do ucha. Ukochana moja, kochany. Wszystko było w tych szeptach. Pocałunki, obietnice i wyznania, że nigdy, że zawsze. Takie same jak innych, o których nigdy nie wiadomo, czy zostaną dotrzymane, ale szepty Ani i Pawła były słyszane przez drzewa i pobłogosławione wodą z jeziora, tak więc nabrały szczególnej mocy. Klęknął przed nią i przycisnął głowę do jej ciała. Nigdy cię nie opuszczę. Myślami zawsze będę przy tobie. A jeśli pozwolisz, oddam ci się cały jak pies. Jak sługa będę ci służył. Przestań, mówiła, ale on nie przestawał jej obejmować w wodzie ani całować jej rąk. Przestań, powtarzała, sama pokrywając jego kędzierzawą głowę pocałunkami i tuląc się do niego. Wziął ją na ręce, wyniósł z zimnej wody i ułożył na trawie, przykrywając troskliwie swoją koszulą. Słońce świeciło bardzo mocno. Położył się koło niej, wziął za rękę i przytknął do swojego policzka. Drugą głaskał czerwone włosy, przesypywał je przez palce i dotykał ustami. Zasnęli tak mocno, jak wtedy w budzie Morusa i tak samo zbudziło ich szczekanie psa. Zabiją mnie, powiedziała wkładając bluzeczkę na wciąż wilgotną halkę i wciągając pończochy na nogi. Pomogę ci. Delikatnie, chociaż nie miał wprawy, wkładał pończochy na jej nogi, rozkoszując się dotykiem chłodnej skóry. Ona tymczasem gorączkowo ubierała się w bluzkę i spódnicę. Nie idź, Aniu, wziął ją w ramiona. Muszę, odpowiedziała przecinając magiczną nić. Tam babcia pewnie od zmysłów odchodzi. Odprowadzę cię, zaproponował. Powiem, że to moja wina. Niczyja wina, jakem winna. Pocałowała go krótko i delikatnie, a mimo to zakręciło mu się w głowie. Teraz ona musiała go trzymać, żeby nie upadł. Odprowadź mnie, ale tylko na skraj drogi, poprosiła. Potem pójdę sama.
No i polityczny, jak ogień z wodą, nierytmiczny. Wśród Polaków gniew, często rodzi śmiech, lecz coś w narodzie nie tak jest. Najlepiej gdyby w ogóle nic nie robić i za nic w świecie sobie nie szkodzić. Leżeć sobie gdzieś, plaża, piwo, śmiech, to niektóre z naszych cech. Bo to jest nasza własna polska krew, zwykła ludzka rzecz i to nie grzech. Dumnie jest pewnie Polakiem byś, 100 lat zatem Adamowi M. Bo to jest nasza własna polska krew, zwykła ludzka rzecz i to nie grzech. Dumnie jest pewnie Polakiem być, 100 lat zatem Adamowi M. Nerwia mnie rządowa polska buta, bardzo krucha i kłamczucha. Czarno widzę świat, niby za pan brat. Czyż Europa nie chce nas? W kraju nędza, przez to niewesoło, cienko śpiewać naokoło. Do okresu sił wytrzymamy tak, różowe okulary kurz. Krew, zwykła ludzka rzecz i to nie grzech. Dumnie jest pewnie Polakiem byś, 100 lat zatem Adamowi M. Bo to jest nasza własna polska krew, zwykła ludzka rzecz i to nie grzech. Dumnie jest pewnie Polakiem być, 100 lat zatem Adamowi M.
A jeśli by uśmiechnąć się, spojrzeć prosto w twarz, więc przebudź się i otwórz drzwi, puść sąsiada, by razem w przyszłość iść.
Bo to jest nasza własna polska krew, zwykła ludzka rzecz i to nie grzech. Dumnie jest pewnie Polakiem byś, 100 lat zatem Adamowi. Nasza własna polska krew, zwykła ludzka rzecz i to nie grzech. Dumnie jest pewnie Polakiem być, 100 lat zatem Adamowi M.
Wyjścia jak dziecko zapłakana. Lubię wiersze Gałczyńskiego, lubię cieszyć się z niczego, nawet wtedy, kiedy komuś to nie w smak. Bardzo lubię wiatr, co kradnie twój kapelusz, i podróże bez pieniędzy i bez celu, i spacery nawet w deszczu. Tyle innych rzeczy jeszcze, że przeważnie mi na wszystko czasu brak. Lubię nawet i smutki nieduże, jeśli trwają przez chwilę nie dłużej, bo tak dobrze potem wracać do uśmiechniętego świata, jak po błahej awanturze, jak po burzy. Bardzo lubię wszystko, co się dobrze kończy. Bardzo lubię, gdy mnie rano budzi słońce. Lubię także niesłychanie letnie noce nieprzespane i nad ranem srebrnej trąbki drżący płacz. Wyjść jak dziecko zapłakana. Lubię wiersze Gałczyńskiego, lubię cieszyć się z niczego, nawet wtedy, kiedy komuś to nie w smak. Bardzo lubię wiatr, co kradnie twój kapelusz, i podróże bez pieniędzy i bez celu, i spacery nawet w deszczu. Tyle innych rzeczy jeszcze, że przeważnie mi na wszystko czasu brak. W prasie, w radio, na rzekach coś co dzień, że coś jakoś nie ptaka ta młodzież.
Nie rozumiem wciąż dlaczego, nic nie robię przecież złego. Panu może redaktorze o to chodzi, że tak bardzo lubię tańczyć aż do rana, że tak lubię być okropnie zakochana, że tak lubię dni wiosenne, że tak lubię sny jesienne, cały rok, w ogóle chyba cały świat.
I to już wszystko, drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję pięknie. Barbara Ilnicka. Do spotkania na antenie w czwartek o zwykłej porze, a jutro jak zwykle program, który prowadzi Michael Blicharz. American Workers Radio. Czas emisji, godzina 11.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.